Właśnie imię Jezus, to jest to imię i o nim dzisiaj będziemy mówić trochę. Jak myślę o tym, co to znaczy w imieniu, to wyobrażam sobie na przykład w autorytecie, tak? W imieniu, czyli w autorytecie i o tym będziemy mówić. Ale zacznę może od takiego przykładu, może mi się tak uda. Nie wiem, czy słyszeliście o takim eksperymencie. To jest bardzo znany eksperyment. W XX wieku był zrobiony Stanleya Milgrama. Może brat słyszał? Andrzej? Nie? Okej. Okay. O co chodzi w tym eksperymencie? To był eksperyment zrobiony mniej więcej na 1961-62. W tym roku robi ten Stanley Milgram ten eksperyment i on polegał na czymś takim, że on po wojnie, widząc to wszystko, co się działo w Niemczech, to, czego się dopuszczali zwykli ludzie, jakim byli Niemcy, postanowił zrobić taki eksperyment i zbadać, jak wpływa autorytet na ludzi. On był Amerykaninem, chyba już był. I w każdym razie to, co zrobił, to wybrał jakąś przypadkową grupę osób. I ten eksperyment polegał na czymś takim, że z jednej strony był jakiś taki człowiek w białym kitlu, który jakby reprezentował autorytet, nie? Który jakby był ten prowadzącym ten eksperyment. Był człowiek, który był badany, on nie wiedział, że jest badany, ale był badany i polegało to na tym, że miał... jak to się mówi, zwiększać natężenie czy napięcie prądu. Tak w każdym razie chodziło o to, że tutaj z drugiej strony za ścianą był aktor, wynajęty aktor i ten aktor był jakby porażany prądem, tak? I chodziło o to, że co jakiś czas on miał coraz większą mocą porażać prądem tego człowieka. On nie wiedział, że to jest aktor. On myślał, że to jest człowiek, który ma wycierpieć i jakby chodziło o to niby, jaką moc prądu wytrzyma ten człowiek. Nie? I ten człowiek w białym kitlu nadzorował cały ten eksperyment. I działo się tak, że no, na początku ten prąd nie był jakiś, więc ten aktor, który był, ten człowiek nie wiedział, nie? Że to jest aktor, więc ten człowiek tylko się krzywił czy coś takiego, nie? Ale czym większy była moc tego prądu, to on już zaczął krzyczeć, zaczął wrzeszczeć, błagać tego człowieka. No i ten próbował się wycofać, ale ten z autorytetem w kitlu mówi jeszcze to jest mało, jeszcze to jest mało, jeszcze on więcej wytrzyma, nie? Tamten się już zwijał bólu, prosił, błagał i praktycznie wszyscy ludzie, którzy wzięli udział w tym eksperymencie, niezależnie od tego, kim byli, co wyznawali od wiary, od pochodzenia, praktycznie do końca, prawie do śmierci, porażali prądem tego człowieka. To pokazało, jaki niesamowity wpływ ma autorytet na ludzi. To było coś niesamowitego. On, ten Milgram po tym eksperymencie, to co zaplanował, to planował, że po tym pierwszym eksperymencie pojedzie do Niemiec, żeby zbadać, jak to w Niemczech działa, nie? Ale jak zobaczył to, co się stało w Ameryce, to powiedział, nie potrzebuję w ogóle jechać do Niemiec. Tutaj mamy wystarczająco dużo ludzi, którzy są poddani autorytetowi i potrafiliby to samo zrobić. To, co zwykli Niemcy, do czego byli zdolni zwykli Niemcy, jeżeli poddają się jakiemuś autorytetowi. Więc tak naprawdę, jak patrzymy, to autorytet może być zły i dobry. Słychać, tak? Może być zły i dobry. Niemcy, myślę, wpadli pod taki jakiś diabelski, szatański autorytet tego czasu i byli zdolni do takich niesamowitych, no, zwierzęcych, nie wiem, nawet niezwierzęcych zachowań. Byli pod autorytetem złym i coś takiego robili. Ale jest też dobry autorytet, nie? I są potrzebne autorytety. Tak naprawdę potrzebujemy autorytetu, dlatego że autorytet co robi? Porządkuje pewne zachowania Czyli jest, jeżeli jest pewny autorytet, jeżeli to jest dobry autorytet, to on pomaga nam tak naprawdę żyć. Więc taka jest prawda. Autorytet. Sprawdziłem, co to jest autorytet. Powaga, znaczenie i różnie jest rozumiany. Autorytet, społeczne uznanie, prestiż osób lub grup lub instytucji. Osoba lub instytucja ciesząca się uznaniem, mający kredyt zaufania. W kontaktach międzyludzkich osoba mająca cechy przywódcze. W teorii socjologicznej jeden z typów idealnych legitymacji. Chodzi o to, że dzięki temu autorytetowi jakby ten człowiek ma legalną władzę. Tak? W psychologii osoba, której jesteśmy skłonni ulegać, podporządkowywać się i wykonywać jej polecenia. Więc autorytet jest tak naprawdę z jednej strony czymś dobrym, nie? Ale jeżeli jedna osoba ma zbyt dużo tego autorytetu, osoba, człowiek, to nie jest dobre, nie? To jest, zaczyna być coś takiego jak jakiś faszyzm, nie wiem, czy jakiś komunizm się robi. Jak znowu nie ma w ogóle autorytetów, to jest anarchia, nie? Że nie wiadomo co, jak i tak dalej. Ale myślę, że my wiemy, o jaki autorytet tak naprawdę nam chodzi. O, jest. Okej. Więc autorytet. Więc dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I zdumiewali się nad nauką Jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. I zwoławszy 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc je dać i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. I tak naprawdę, wiecie, tutaj w tych wszystkich fragmentach jest opowiedziane o autorytecie Pana Jezusa, o tym, kim On jest. I tam jest takie użyte takie słowo greckie. Zbadałem to słowo, chociaż nie znam greckiego, ale zajrzałem do słowników i to słowo eksusja, delegowany wpływ, autorytet, jurysdykcja, wolność, władza, moc, prawo, siła. Czyli w tych wszystkich fragmentach, które przeczytaliśmy, tak naprawdę jest mowa o tym autorytecie. Pierwsze znaczenie, tam gdzie jest ta moc czy władza, to tak naprawdę chodzi o autorytet. Autorytet Jezusa Chrystusa. O, czyli wszystkie, wszystkie te fragmenty mówią, czyli dany jest mi wszelki autorytet. Czyli wszelki autorytet jest u Niego, gdyż nauczał ich jako autorytet mający, nie? I zwoławszy 12, dał im moc i autorytet. Czyli autorytet, władzę, czyli coś takiego było przynależne Panu Jezusowi. I myślę, że jak patrzymy tak naprawdę na te fragmenty, to co widzimy? To widzimy, że tak naprawdę autorytet Jezusa jest ponad wszelkim autorytetem. Że dlaczego? Dlatego, że On ma wszelką moc, że On dysponuje wszelką mocą, że temu autorytetowi nikt, nic nie jest w stanie się przeciwstawić, że jest to autorytet ponad wszystko, ponad od stworzenia świata, ponad wszystkich ludzi, ponad wszelkie autorytety ludzkie czy jakiekolwiek moce, które istnieją. On ma wszelki autorytet. To jest absolutny, niezmienny autorytet. Jego polecenia są niezmienne, bo są z autorytetem. Jego obietnice są niezmienne, dlatego że są z autorytetem. To jest autorytet, który ma wszelką władzę, moc i ponad wszelką władzę i moc we wszechświecie. Nic nie może się z nim równać. I między innymi to jest ta różnica, jaką się różni autorytet Pana Jezusa od wszelkich istniejących autorytetów. Że to jest autorytet absolutny. Autorytet ponad wszelkie autorytety. I tak naprawdę nawet podczas życia tutaj na ziemi Pan Jezus był świadom tego autorytetu. I powiedział, gdy mówił, myślę, że rozumiemy to, nie, że autorytet kształtuje tak naprawdę też to, co jest prawdą. I on powiedział, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Tak naprawdę określił to, co jest prawdą, co jest tym autorytetem. On tak naprawdę jest prawdą, on sam. I tak naprawdę jak patrzymy to, czym jest autorytet i patrzymy na Jezusa, to kto jest dla nas autorytetem, albo co jest dla nas autorytetem, ma niesamowite znaczenie w naszym życiu. Popatrzcie, wzięliśmy ten przykład Milgrama, nie? Czy wzięliśmy przykład tego, co się wydarzyło w Niemczech, autorytet Hitlera. I do czego prowadzi autorytet? Jaki autorytet my przyjmiemy, to określa tak naprawdę nasze życie. Nasze postępowanie określa prawdę dla nas. Kilka takich przykładów. Pamiętam jeden z takich dziwnych przykładów, zupełnie niedawno mi się wydarzył. Byłem na szkoleniu w Budapeszcie, które prowadzili Amerykanie. I był taki pastor Wasili z Mołdawii. I ja popatrzyłem, no poznałem się, lubię rosyjsko, on jest rosyjskojęzyczny, więc pogadaliśmy sobie i tak patrzę, no taki niepozorny mały chłopak, nie? Tak go postrzegałem. Ale potem, jak 2 lata później, czy 3 lata później, pojechałem do Mołdawii. Wiecie, i poszedłem do kościoła, gdzie on jest pastorem. I patrzę, jaki potężny facet. On jest pastorem 1000-osobowego zboru. I myślę, co za duży facet. I nawet tam, jak się przywitałem, mówię mu tak, jaki ty duży jesteś, co się stało? Czy ty urosłeś w ostatnim czasie, czy nie? Rozumiecie, co się wydarzyło? Że patrzymy często przez różny pryzmat i tak postrzegamy ludzi. Wiecie, że były robione takie ciekawe badania, że no, przedstawiano tą samą osobę, przedstawiano go raz jako studenta, potem asystent, wykładowca, docent i na koniec profesor. I proszono ludzi o to, żeby ocenili, jakcy wysocy są. I wiecie co? Jaka była różnica, zgadniecie, między studentem a profesorem? Ile? No nie, aż tak dużo nie. 6 centymetrów. Nie? To był ten sam człowiek, ale w zależności od atrybutów jakichś autorytetu, tak różnie oceniamy ludzi. Czyli rozumiecie? Można zafałszować autorytet. Czyli można korzystać z jakichś atrybutów i tak naprawdę coś, co będzie fałszywe. Trochę się obawiam, ale powiem wam taki przykład. Ogólnie gdzieś wyczytałem, że w szpitalach lekarze, wiecie, ile razy mylą się? Nie wiem, brat Jacek, nie wiem. Może brat Jacek się nie myli, ale ogólnie gdzieś zrobiono badania i że lekarze wydają około 12% złych, jak to się mówi, diagnoz, o właśnie, złych diagnoz i zaleczają złe leczenie w związku z tym, czyli 12%. Okay. Mając to w głowie, teraz opowiem wam o tym eksperymencie. Eksperyment polegał na tym, że pielęgniarkom powiedziano, że lekarz kazał coś zrobić, nie? Ale to było zupełnie bez sensu w związku z tym, z objawiami i z tym, na co był ten człowiek chory, tak? Nie wiem, rozumiecie mnie? Tak? Czyli zupełnie pielęgniarka powinna wiedzieć i wiedziała teoretycznie, że zupełnie idzie zrobić coś zupełnie bezsensownego, a nawet zaszkodzić temu pacjentowi. Ale wiecie, ile pielęgniarek było posłusznych autorytetowi lekarza? Nie wszystkie, dzięki Bogu nie wszystkie, ale i tak wystarczająco, żeby umrzeć. 95%. Rozumiecie? Tak działa autorytet. Tak działa autorytet. Więc w jaki sposób to jest przerażające? I to mówi nam, jak bardzo musimy być ostrożni przy tym, kogo uznajemy za autorytet. I jeszcze jeden taki przykład wam powiem, właśnie z tymi pielęgniarkami. Niesamowite. To było w Ameryce, więc jeden lekarz napisał coś takiego, że to było leczenie na ucho, nie? I chodziło o to, że wypisał jakby polecenie, że trzeba było, jak to było, zapalenie ucha czy coś, wszczyknąć do ucha jakieś krople, nie? I to było, chodziło o prawe ucho i napisał w skrócie R, czy right, nie? Czyli prawe, ear, tak? Ucho, tak. Ale pielęgniarka to trochę źle odczytała. W każdym razie, nie wiem jak to powiedzieć, to słowo w skrócie R i ear oznacza tyłek. I wiecie co? Ona posłusznie przeczytała to polecenie i poszła pacjentowi choremu na ucho do tyłka, te krople na leczenie ucha dała. Rozumiecie? Chodzi o to, że tak jesteśmy, tak działamy na autorytet. Że to jest coś niesamowitego. Jak my działamy na autorytet. I tak naprawdę myślę, że dobrym przykładem jest Paweł, który patrzył i badał i patrzył, co naprawdę powinno być dla niego autorytetem. Ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mojego, dla którego poniosłem wszystkie szkody i wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać Chrystusa. Co było dla niego autorytetem wcześniej? Pamiętacie, co było? Co było? Proszę? Było prześladowanie chrześcijan, ale i prawo, ale było, wiecie co, nawet on tam wcześniej wymienia o czym? On pisze, że był Żydem z pokolenia. Wiecie, to wszystko wobec poznania Chrystusa uznał za nic. Nie? On był uczniem Gamaliela, był uczonym człowiekiem. On miał autorytet, bo komu Sanhedryn mógł polecić to, nie, żeby dać mu jakieś listy uwierzytelniające. On dobrze znał się z tymi arcykapłanami ówczesnych czasów. Dla niego on był kimś w Izraelu. On to nie był taki przeciętny człowiek. A jednak to wszystko wobec tego, kim był, kogo znał, to wszystko on uznał, że to jest co? Co tu jest napisane? Śmieci. Wobec poznania Jezusa Chrystusa. On wiedział od momentu nawrócenia, kto był tym najwyższym autorytetem, co było najwyższym autorytetem dla niego. Inny. Znamy ten fragment, nie? Bo któż jest Apollos, albo któż jest Paweł? Cudzy, z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Tak naprawdę autorytet ma Bóg. I zobaczcie jeszcze jeden taki fragment ciekawy. A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi. Bóg nie ma względu na osobę. Wiecie, o kim to jest mowa? O apostołach. Nic mnie to nie obchodzi. Nic mnie to nie obchodzi. Nawet takie autorytety, on powiedział. Dlatego, że Bóg był dla niego najwyższym, największym autorytetem. I on chciał być przez cały czas posłuszny Bogu, nie jakimkolwiek nauczycielom. A co my robimy, aby podbudować sobie autorytet? To jest ciekawe. Wiecie, co robimy? Na przykład... Myślę, że korzystamy czasami z blasku różnych autorytetów. Tak jakby przybliżamy się czasami do autorytetów ludzkich i żeby się jakby ogrzać, żeby trochę tej chwały takiej spłynęło na nas. Myślę, że znamy wszyscy ludzi, którzy na przykład co robią? Opowiadają, kogo znają, nie? A ja poznałem tego i tego, przywitałem się z tym człowiekiem, nie? Ja tam na lotnisku, ja na lotnisku spotkałem Buzka, przywitałem się z nim, zamieniłem kilka słów, nie? Rozumiecie? Ten blask tego autorytetu wtedy tak trochę nas oświeca i tak lepiej się czujemy dzięki temu, nie? Albo zdjęcie z kimś ważnym. Czy zauważyliście to? Dlaczego robimy zdjęcia, nie wiem, z papieżem, nie? My może nie, ale robimy, nie? Jakieś zdjęcia z jakimiś znanymi ludźmi. Widziałem na jednej konferencji i tak fajnie było obserwować. Ja też taki jestem, ale po prostu akurat wtedy mnie coś tknęło i zacząłem obserwować ludzi. Był taki ważny człowiek, duchowy przywódca i jak wiele osób tak, wiecie, tak się przybliżało, żeby stanąć bliżej niego na tym zdjęciu, nie? Rozumiecie to? Tak robimy. I to jest nasze naturalne w jakimś sensie zachowanie. Myślę, że są inne symbole autorytetu. W świecie, może w kościele to nie działa, ale czasami w kościele działa, nie? Jakie te symbole są? Na przykład samochód. Nie, jak mam dobry samochód. Znałem tak. W każdym bądź razie chodzi o to, że są pewne środowiska, nie? I to nawet osób duchownych, którzy. Ten jest ważniejszy, kto ma lepszy samochód. Czy to nie jest chore? Ale tak jest. Albo może, no nie wiem co, ubiór, garnitur, nie? Czy im, jak lepiej, od kogo? U nas może to nie działa tak. Ja to nawet nie znam się na garniturach, ale w każdym bądź razie to może być ubiór, może być tytuł. O, tytuły są dobre, nie? Pamiętacie ten, nie, doktor, czy doktor habilitowany, czy coś, czy, no nie wiem, ale też, nie, pastor, myślę, że też jakiś tytuł starszy, nie? Niesie pewien autorytet i nie zawsze to jest złe, rozumiecie, nie? Ale może być złe. Może być złe i jeżeli z tego czerpiemy jakąś chwałę i jakiś autorytet tak naprawdę. Naszym autorytetem powinno być zupełnie coś innego. Co jeszcze? Nie wiem, popularność jako nauczyciel albo na przykład wielkość kościoła. Wiecie, wśród pastorów czy różnych ludzi, jak bardzo to jest chore i niszczące? Kto ma większy kościół, kto ma większy zbór, ten ma większy autorytet. Tego trzeba więc lepiej słuchać. Rozumiecie? Czyż nie tak jest? I czy my nie dajemy się włapać w takie pułapki? Dajemy się. Niestety dajemy się w to wszystko złapać. Ja wam też pokażę trochę moich autorytetów, dobra? A? Nie wiecie. Widzicie? Autorytet. Widzicie, wśród kogo tutaj stoję? Zauważyliście? Może nie wiecie wszystkich, nie znacie, tak? Ale to jeszcze nic. Teraz wam dopiero pokażę. Więc zrobiłem sobie zdjęcie z Władimirem Władimirowiczem. Rozumiecie, że... No widzicie, jaki jestem duży? Dzięki. Ale rozumiecie, że o coś takiego chodzi, że my tak się zachowujemy. My szukamy czasami blasku, żeby coś spadło na nas, żeby coś użyczyć nam. A tak naprawdę ten autorytet, którego powinniśmy szukać, to, czego powinniśmy szukać, zupełnie gdzieś indziej jest. I czasami jest ciekawe, wiecie, że potrafimy się przyznać do różnych autorytetów innych, takich ludzkich i chwalić się, nie? Gdzie byłem, co zobaczyłem, z kim się spotkałem, komu rękę uścisnąłem. A wiecie co? A czasami wstyd nam, czy boimy się przyznać do autorytetu ponad wszelkimi autorytetami. Czy zauważyliście coś takiego w swoim życiu? Że czasami... Wstyd nam przyznać się, a ja mam niezwykłego przyjaciela. Ja mam przyjaciela, który ma wszelki autorytet, który ma wszelką władzę, który jest ponad wszystko. Ja mam takiego przyjaciela. Chcesz, opowiem ci o nim. Nie? A jest ciekawy taki fragment w Piśmie Świętym, który mówi trochę o pewnej konfrontacji autorytetów. Nie wiem, czy przypominacie sobie tę sytuację, to jest 4 rozdział Dziejów Apostolskich. Tam sytuacja jest taka, że apostołowie poszli do świątyni, nauczali i co tam się wydarzyło? Chyba ktoś został uzdrowiony, tak? W imieniu Jezusa i ci apostołowie zostali, to chyba był tylko nawet Jan i Piotr, tak? Złapani i postawieni przed najwyższymi autorytetami religijnymi tamtych czasów. Nie? Przed Sanhedrynem, przed tą najwyższą radą żydowską. Jak oni się zachowywali? Czy zauważyliście, że tak naprawdę o co oni są zapytani? Jak zebrali się wszyscy już arcykapłani i tak dalej, starsi i przełożeni i uczeni w piśmie i zapytali, postawiwszy ich po środku, pytali ich, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście? Jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście? O co tutaj jest pytanie? O autorytet. W czyim autorytecie to uczyniliście? W czyim imieniu to uczyniliście? I co oni powiedzieli? To niech wam wszystkim, od 10 wersetu, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazarejskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. I dalej. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Więc odpowiedzieli bardzo śmiało. Pamiętacie, tam oni byli zadziwieni. Zobaczyli, że to są nieuczeni ludzie, a odpowiadają z taką mocą i z takim autorytetem. Oni wiedzieli, jaki autorytet reprezentują. Oni reprezentowali Jezusa, tego, który ma wszelką władzę i wszelką moc i w którego imieniu jest jedynie zbawienie, bo nie ma innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. A widząc odwagę Piotra i Jana, widząc, że są to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się. Poznali ich też, że byli z Jezusem. I co jeszcze? Gdy zabronili im mówić w to imieniu, to co oni powiedzieli? 19 werset. Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniż w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami odsądźcie. Więc oni wiedzieli, jakiemu autorytetowi podlegają, kto za nimi stoi i komu mają być posłuszni i kogo słuchać. I ciekawe jest, że postraszyli, posłali z powrotem i pamiętacie, co apostołowie i inni, jak się zebrali razem, co robili? Pamiętacie, co? Ktoś powiedział już. Modlili się, tak? Zebrali się razem, powiedzieli, że ich przestraszono i wtedy modlili się. I o co się modlili? Przeczytam to. Ci zaś, gdy to usłyszeli, z 24 wersetu, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli, Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami ojca naszego Dawida, sługi Twego. Czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach? Powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu, Jezusowi, któregoś namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat, z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wzrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą Słowo Boże. Słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Więc myślę, że ciekawą rzeczą jest, o co się modlili. Zauważyliście, o co się modlili? O co? Odwagę. Dokładnie. Czyli zauważyliście, o co naturalną skłonnością naszą jest modlić się w takich sytuacjach? Myślę, że naturalną skłonność jest o to, żeby się modlić, żeby Panie, zabierz te prześladowania. Nie? Oddal od nas te prześladowania. Ochroń nas przed tymi prześladowaniami. A może nawet, jeżeli byśmy byli bardziej odważni, osądź tych naszych prześladowców. A tak naprawdę oni modlili się o odwagę, aby wykonać to, do czego zostali posłani, aby zrobić to, o czym wiedzieli, że w imieniu Jezusa mieli zrobić. Więc oni modlili się o odwagę. Ciekawe też, że zauważyliście to, że nie modlili się, aby Bóg robił cuda. Zauważyliście to? Nie modlili się o to. Oni wiedzieli, że Bóg będzie to robił, że Bóg chce to robić. Ale wtedy, jeżeli oni z odwagą będą się przyznawali do tego, przez którego zostali posłani, przez Jezusa, do Jezusa Chrystusa. Oni wiedzieli, że Bóg będzie działał. I co się stało w wyniku tej modlitwy? Miejsce się zatrzęsło, zostali napełnieni Duchem Świętym i z odwagą głosili Słowo Boże. Z odwagą głosili, czyli Bóg odpowiedział na tę modlitwę, umocnił ich przez Ducha Świętego i oni poszli i z odwagą głosili Słowo Boże. Przyznawali się do tego największego autorytetu, który byli posłani. Pomyślałem, żeby zobaczyć tak niektóre fragmenty. To jest jeszcze tylko takie przypomnienie tego, o czym mówiliśmy. Niektóre rzeczy oni tutaj używają autorytetu Jezusa. Jaką mocą, w czym imieniu? Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga? Raczej was słuchać, aniż żeby Boga sami osądźcie. I to, o co się modlili. Modlili się tak naprawdę o to. W imię Jezusa, w autorytecie Jezusa. Są niesamowite obietnice odnośnie tego. To jest niesamowite. Szczerze mówiąc, gdybyśmy doświadczali wypełnienia się tych obietnic, to życie naszego Kościoła byłoby zupełnie inne. To jest rewolucyjne, te obietnice są. Myślę, że wszyscy je znamy, ale warto je sobie przypomnieć. Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Tutaj gdzieś siedzi Jezus. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię. To jest polecenie. Nie? W imię, w autorytecie. I począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie, w autorytecie Jezusa. Zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także, to jest jedna z tych obietnic, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynił i większe nad te czynić będzie. Bo ja idę do Ojca i o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, aby to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. Myślę, że te obietnice są niesamowite. I myślę, że chyba wszyscy odczuwamy coś takiego, że coś jest nie tak. Więc albo te obietnice są nieprawdą, tak? Albo te obietnice są nieprawdą, czyli Jezus mówi nieprawdę, albo coś w naszym życiu może jest nie tak, albo nasze modlitwy może są nie tak. Prawda? Coś trzeba chyba, coś powinniśmy nad czym się zastanowić, dlatego że wierzymy, dlatego tu jesteśmy na tym nabożeństwie. Wierzymy, że te obietnice są prawdą, że Słowo Boże mówi prawdę, że Jezus nie kłamie, że obiecał nam to. Więc co? Jest jeszcze trzecia droga, wiecie. Trzecia droga jest taka, że możemy sobie zapomnieć o tym. Na przykład nie zwracać uwagi na przykład na te obietnice. Możemy, nie? Wtedy nie mamy problemu, czy to zastanawiać się, czy to jest prawda, czy nieprawda, czy zrobić coś z tym, czy nie zrobić. Po prostu przejść nad tym do porządku dziennego. Ale myślę, że też nie o to nam chodzi, prawda? Że chodzi nam o to, żeby zacząsło się tutaj miejsce. Że chodzi nam o to, żebyśmy byli napełnieni Duchem Świętym. Że chodzi nam o to, żebyśmy z odwagą głosili Słowo Boże. Że o to nam chodzi tak naprawdę. Kiedyś każdy w naszym życiu podjął taką decyzję, aby pójść za Chrystusem. I jak myśleliśmy w tym momencie, to chcieliśmy ekscytującego, niesamowitego życia. Po to poszliśmy za Chrystusem. Nie po to, żeby nasze życie było nijakie. Uznaliśmy ten autorytet Jezusa Chrystusa jako coś ponad wszelkie autorytety. Chcemy Mu służyć. Chcieliśmy Mu służyć. Ale myślę, że taka jest prawda z naturą ludzką, że z czasem ta nasza miłość oziębia, nie? Ziębnie. Że jakby zapominamy, że myślimy w którymś momencie, a to nie działa. Dajmy sobie spokój z tym. Ale myślę, że życie chrześcijańskie polega na tym, żeby nawet jeżeli tego jeszcze nie doświadczyliśmy, czy doświadczyliśmy kiedyś, to mamy ciągle na nowo podnosić się, stawać przed Bogiem i wierzyć, że to jest prawda, bo kiedyś Mu zauwierzyliśmy i wierzę, że Bóg zacznie tak działać, bo On chce tak działać. Co więc robimy? Co więc robimy teraz? Pomódlmy się. Myślę, że na początek pomódlmy się. Pomódlmy się też i wiecie co? Myślę, że u nas nie jest źle w zborze, tak ogólnie. Bo to nie o to chodzi, nie? Ale chodzi o to, żebyśmy patrzyli z perspektywy Bożej na wszystko, co robimy, na nasze życie i na to, o co się modlimy. Ja wierzę, że całe Pismo Święte jest pełne obietnic tego, że Bóg chce działać. To nie jest tak, że On nie chce działać. Że jeżeli jest coś, to myślę, że być może my coś powinniśmy zmienić. Stanąć przed Bogiem szczerze i wołać. I prosić Go. I wiecie, myślę, że też być posłuszni. Jeżeli Bóg nam coś pokazuje w tej księdze, jeżeli to jest list w jakimś sensie dla nas, nie? Jeżeli coś pokazuje, to mamy to zrobić. Jeżeli tego nie robimy, jak On może działać? I jedna z rzeczy, myślę, to jest bycie świadkami, czyli przyznawanie się do Chrystusa wszędzie. Prawda? Chcemy się przyznawać, znam kogoś takiego. Więc pomódlmy się może teraz o to, żebyśmy byli takimi dobrymi świadkami, żebyśmy z odwagą byli świadkami obecności Chrystusa w naszym życiu. Gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek robimy, w jakiejkolwiek sytuacji, niech tak będzie. Może rzeczywiście stajmy przed Chrystusem. I proszę, żeby kogo Pan pobudza, żeby modlił się głośno w tej sprawie dla nas wszystkich i dla siebie. Dobra? Ja zakończę.